3 minuty po godzinie 10:00. To jest program To się nadaje do radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, a w studiu goście Urszula Pańka, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dominika Komarowska, nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum numer 3.
Dzień dobry.
Jerzy Kazimierczak, który reprezentuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry.
Witam.
Elżbieta Szumska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki w Radzie Powiatu Stargardzkiego i jednocześnie przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, wakacje w pełni i właściwie nauczyciele o tej porze roku z reguły myślą o wypoczynku. Tymczasem odkąd minister edukacji narodowej Anna Zalewska ogłosiła plany zmian w oświacie, nie sposób nie myśleć i nie rozmawiać o tym, co w przyszłości czeka polską szkołę. Czy ma Pani spokojne wakacje, Pani Dominiko?
Właściwie jeszcze nie zdążyłam tych wakacji przeżyć, bo wróciłam dopiero z wymiany polsko-niemieckiej. Zdecydowanie panuje bardzo duża dezinformacja, chaos, nie wiemy, co nas czeka.
Rozmawiacie o tym pomiędzy sobą?
Rozmawiamy na tyle, na ile jest to możliwe. Znaczy, zmiany zostały ogłoszone w takim niekorzystnym trochę terminie dla środowiska nauczycielskiego, bo właśnie są wakacje, nie mamy okazji do
tego. Może właśnie dlatego?
Być może, nie chciałabym tutaj zakładać złej woli nikogo, natomiast takie głosy również padają, że nie mamy szansy zapytać uczniów, nie mamy szansy ze sobą porozmawiać, a tak naprawdę zmiany dotyczą nas, to znaczy przede wszystkim dzieci i w drugiej kolejności nauczycieli. I zaczynam się troszeczkę obawiać, że jest to zmiana na razie tylko o charakterze ilościowym, natomiast czy można mówić o jakości, to się dopiero okaże.
O tym będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast bez wątpienia w pewnym sensie reforma minister edukacji jest takim prezentem, w cudzysłowie oczywiście, dla nauczycieli na wakacje, aby mieli o czym myśleć. Jaka atmosfera, panie Jerzy, zapanowała w środowisku nauczycieli od tego momentu, kiedy ogłoszono, że jakieś zmiany będą i to takie naprawdę konkretne?
Nie umiem tego powiedzieć, na to pytanie odpowiedzieć, ze względu na to, że środowiska w tej chwili są poza szkołami i trudno skonsultować.
Ale wiem, że się spotykacie również Państwo i rozmawiacie o tym.
No spotykamy się z tym, że tak, informacje, które do nas dotarły, są tak ogólnikowe w tej chwili, że o szczegółach trudno powiedzieć. Natomiast mamy informacje z central związkowych, nie tylko zresztą ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, że te rzeczy, które najbardziej nurtują środowisko nauczycielskie, nie potrafi przybliżyć sama pani minister, bo będąc na spotkaniu w Warszawie na kongresie zorganizowanym przez Uniwersytet Warszawski, przez Wydział Pedagogiki, pytana przez środowisko nauczycielskie, czyli przez organizacje związkowe, pytana przez samorządowców, czyli organizacje samorządowe, przez przedstawicieli nauki i świata pedagogicznego, po prostu nie umiała odpowiedzieć. Najczęściej jest to odpowiedź: zmiana będzie na pewno dobra. Tak więc trudno mówić o czymś, o czym tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało.
Pani Urszula Pańka się uśmiecha. Będzie to zmiana dobra?
Pani redaktor, szanowni państwo, nie może być dobrą zmianą właściwie zmiana ustroju szkolnego, którą mamy przeprowadzić w przeciągu pół roku. Proszę państwa, ja wiem, że jeśli chodzi o edukację, to wszystko musi przebiegać spokojnie, ewolucyjnie. Muszą być robione pilotaże. Musi być spokój, musi być konsensus rodziców, nauczycieli, pedagogów, środowisk związkowych. I kwestie, które zostały zaproponowane, no one oczywiście są dostępne dla każdego radiosłuchacza. Można wejść na stronę internetową MEN-u. Tam jest z dnia 27 czerwca konferencja w Toruniu, gdzie były podsumowywane debaty i pani minister nakreśliła kierunki zmian systemowych, na czym będzie polegała zmiana. Pani redaktor,
właśnie.
Na pewno nie, to już jest oczywiście wakacje, na pewno to nie jest reforma, to jest cofnięcie się do lat 60., kiedy to wprowadzono 8-letnią szkołę z 7-letniej. cały świat idzie do przodu, chcemy upowszechniać 9-letnią szkołę. Ja przeżyłam bardzo to, że zabraliśmy 6-latki, obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich, obniżenie wieku szkolnego. Cała Europa, dosłownie cała, są dwa kraje, ale one mają z kolei obowiązek przedszkolny. Tylko dlatego, że była to opinia, po prostu opinia, nie badanie naukowe, nie badanie, nie uczelnie przedstawiały, tylko po prostu grupa rodziców, którzy zresztą własne dzieci potem posyłały do tych 6-letnich jako pierwszoklasistów i to jest przykład ze Szczecina i konkretnie mogę podać, więc jest po prostu dezinformacja dla rodziców. To, że rodzice, dziadkowie, że wszyscy się bardzo martwimy o edukację naszych dzieci, to jest oczywista oczywistość. Wszystkie pieniądze byśmy oddali, żeby nasze dzieci były dobrze wykształcone, żeby potem miały dobrą pracę, żeby znalazły się na rynku krajowym, ale również na świecie.
Mówi pani okresie półrocznym, natomiast nawet w tych materiałach, o których pani wspomniała, tam padają już takie daty konkretne, że ta reforma zostanie wprowadzona w całościowo już w 2022 roku.
Pani redaktor, no oczywiście pani podaje nieprawdę, to znaczy tak, we wrześniu 2017 roku.
Teraz już zaczynamy,
roku,
ale docelowo.
Pani redaktor, jak pani pozwoli, to dopnę, żeby tutaj czas oddać innym. W 2017 roku od września rozpoczynamy pracę w innej rzeczywistości szkolnej. Dokładnie. Każdy nauczyciel musi dostać wypowiedzenie z pracy, bądź porozumienie podpisać. Będą nowe konkursy na dyrektorów szkół, po prostu powstaną nowe szkoły, przestają istnieć gimnazja. Wszystkie przestają istnieć. W związku z tym, trudno mówić o tym, że w 22.
Ja już kończę, tylko chciałam
pani dodać państwu, bo większość nie wie, że nauczyciele muszą dostać wypowiedzenia, czyli tworzenie, przekształcanie i likwidowanie szkół musi odbywać się pół roku wcześniej. Więc organy prowadzące, czyli miasto Stargard, miasto Szczecin, w ogóle gminy w całej Polsce będą musiały podjąć uchwałę do lutego, jakie szkoły, jakie budynki będą jakimi szkołami, jakie nauczycielom dać wypowiedzenia, półroczne odprawy. To jest strasznie logistycznie duże wyzwanie. Już pomijam, dlaczego i czy dobra ta zmiana jest. Bo ja nie wiem, dlaczego ona jest wprowadzona.
Dyrektor Elżbieta Szumska. Czyli te daty 2022 rok to jest na razie takie mydlenie oczu mediom i nauczycielom, rodzicom i uczniom. Będzie ta zmiana już od zaraz tak naprawdę?
Znaczy ja bym się nie zgodziła z tym, że to jest mydlenie oczu, bo myślę, że nikt tak by sobie na wiatr słów nie rzucał i nie wprowadzałby w błąd całej Polski.
To proszę podać jakieś podstawy. PISA podaje, że gimnazja mają bardzo dobre wyniki, przyjeżdżają ze Stanów, przyjeżdżają z Londynu, chcą to wprowadzać. Proszę podać podstawy, wyniki badań, że jest tak, że gimnazja są złe.
Przygotowałam się aż tak, żeby mieć tutaj przy sobie wyniki badań.
Żeby proszę panią,
przepraszam, ale tych badań nie było. Nie ma tych badań, bo zapytana pani minister, kto przeprowadzał, żeby podano chociaż kilka nazwisk osób ze świata pedagogicznego, które przeprowadzały te badania. Pani minister nie umie odpowiedzieć.
Ja pamiętam czasy, kiedy wprowadzano gimnazja. I pamiętam wtedy nasz strach, nasze obawy, nasze przerażenie, że będą gimnazja. Dlaczego przerażenie? Dlatego, że wszyscy zdawali sobie wtedy sprawę z tego, że to jest kumulacja bardzo dużych emocji. To są dzieci w okresie intensywnego rozwoju.
Była bardzo dobrze przygotowana. Minister Handke po prostu przygotował, na czym ta zmiana będzie polegała. Przygotował książeczki. Trwało to bardzo długo, ale merytorycznie było przygotowane.
To było 17 lat temu. I wyskoczyły natychmiast sprawy typu fala przemocy w tych gimnazjach, gdzie byliśmy przerażeni, zaskoczeni, że aż tak dużo tego było. Zaczęły się samobójstwa, inne historie, o których wiemy doskonale, które miały miejsce. Miejsce, niestety.
To już jest przeszłość.
To było 17 lat temu.
I to minęło. Dlatego chcemy wrócić, tylko chciałam skończyć, jeśli mogę, żeby wrócić jednak do tego, co było bezpieczne, gdzie te dzieciaki właśnie w okresie tego intensywnego rozwoju były rozłożone i były w mniejszych ilościach.
Czy pani sobie wyobraża ósmoklasistę z pierwszoklasistą?
No
przepraszam, chwileczkę, mogę jeszcze coś jedno powiedzieć. Przed chwileczką słuchaliśmy wiadomości. W szkole podstawowej numer 3, czyli w mojej macierzystej szkole, z której odszedłem na emeryturę, w tej chwili powstaje oddział przedszkolny, tak? Więc będzie tam...
Trzylatkowie.
Więc jeżeli na przykład w tym budynku znajdą się jeszcze dzieci od klasy siódmej, ósmej, dziewiątej.
Będzie chaos, może być
to będzie
bardzo...
Wszystko
był taki
razem.
Okres.
Wróćmy jednak
pracy
do tego
szkoły
czasu.
Numer 12 dawnej, obecnie zespół szkół ogólnokształcących, szkoła podstawowa numer 2 z oddziałami integracyjnymi. Nie. Był taki moment, kiedy były tam dzieciaki od zerówki do matury, proszę panią. Czyli cała podstawówka i gimnazjum, szkoła średnia.
Ale to
nie
powinno
było
być
źle.
Regułą, pani zdaniem. To powinno być regułą.
Było bardzo dobrze.
Ja bym nie chciała, żeby się na pojedynczych przypadkach opierać, tylko po prostu... Badać. Jeszcze raz badać.
Drodzy państwo, 17 lat temu wprowadzono tę reformę. To było konkretnie 1 września 99 roku. Symbolem tej reformy do dzisiaj pozostaje gimnazjum. Za chwilę będę miała pytanie do pani Dominiki. Wówczas ówczesny minister edukacji narodowej, profesor Mirosław Handke, już dzisiaj wspomniany, pisał w liście do rodziców: dołożę wszelkich starań, aby gimnazjum, które jest jednym z istotnych elementów reformy, stało się szkołą mądrą, dobrą, przyjazną dzieciom i rodzicom. Gimnazjum do dzisiaj pozostaje symbolem tej reformy. Pani Dominika pracuje w gimnazjum. Czy rzeczywiście jest tak, jak czasem się słyszy, że gimnazjum to jest źródło zła? Czy udało się tutaj te słowa pana ministra Handkego doprowadzić rzeczywiście i jest dobrze?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Znaczy ja pracuję z tymi dziećmi kilka lat i będę ich bronić jak niepodległości. Ponieważ oczywiście, kiedy reforma była wprowadzana na początku, panował pewien chaos, spotykały się dzieci z różnych środowisk, i faktycznie było tak, że nastąpiło nasilenie pewnych negatywnych zjawisk. Natomiast minęło 16 lat. Nowe programy wychowawcze. Myśmy się nauczyli pracować z tą młodzieżą i przekreśla się naszą pracę i robi się... Ja mogę to porównać po prostu do burzenia domu, w którym tylko okna są do wymiany, ponieważ uważam, że jakby tak wiele zostało zrobione i tak fajnie nam się teraz pracuje właśnie dlatego, że te 16 lat to była po prostu katorżnicza praca nauczycieli, dzieci i w tej chwili z badań wynika również, że największa przemoc i agresja jest właśnie w szkołach podstawowych. Wypowiem się również jako matka, ponieważ jestem matką 5-latki, która za chwilę pójdzie do szkoły i szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie już teraz, mimo że sama kończyłam szkołę jeszcze 8-klasową, żeby została skumulowana z dzieciakami, które mają inne problemy, tak? Poza tym jakby sam wiek gimnazjalny i ten okres buntu wynika z psychologii rozwojowej, z tego, że oni mają do tego prawo. To nie chodzi o to, że oni są źli, bo idą do gimnazjum, tylko wchodzą w taki wiek. A naszym obowiązkiem jest umieć sobie z tym poradzić w sposób merytoryczny, więc zmiana taka tylko ilościowa, chwyt marketingowy nie pomoże w szkolnictwie. Zaczynajmy od dołu, zmieniajmy podstawy programowe, dokładajmy godziny języka obcego, bo wygląda to dramatycznie w szkołach w tej chwili. Jest mnóstwo cudownych rzeczy, które można zrobić, na które można wydać pieniądze, wydamy je na pieczątki i na szyld.
Pani... Ja dodam, że grupa nauczycieli pracujących w gimnazjach to są najlepiej wykształceni nauczyciele, bo to są nauczyciele, którzy właśnie do tej zmiany musieli się przystosować. To są nauczyciele, którzy są bardzo aktywni i właśnie oni dźwigają ten ciężar, o czym pani wspomniała, na tym etapie rozwojowym młodego człowieka. Bo ten młody człowiek, czy my powiemy, że on jest w 7 klasie, czy w 1, to on będzie na tym samym etapie rozwojowym. On będzie szukał akceptacji w grupie, no i nie opowiadając dalej. Jeżeli był problem, że, bo generalnie tak, problem polegał na tym, że zarzucano, że w liceach jest za mało tych klas. Jeżeli był problem, to należało się nad tym pochylić, zostawić dzieci 6-letnie, tak jak było, zastanowić się nad tym, że być może połączyć gimnazja z liceami, no szukać rozwiązań, nie burzyć tego, co jest, że tak powiem, a po nas choćby tam zgliszcza, tylko po prostu próbować rozwiązywać problem. Ale w ogóle każda zmiana powinna się zacząć od podstawy programowej. Oczywiście. Co ja chcę nauczyć? Oczywiście. Potem przełożyć to na przedmioty, na ramówki, czyli ramowe plany nauczania, a potem się zastanawiać nad tym, jak to systemowo przełożyć, rozłożyć. Gdyby było 4 plus 4 plus 4 i zostawić 6-letnie dzieci w pierwszych klasach, to mielibyśmy nauczycieli od 6-7 7, 8 i 9-letnie, potem byłyby 4 lata i być może ten rok by się znalazł.
Pani Dominika powiedziała, że udało się już wypracować pewien system pracy z uczniami. Natomiast wtedy, 17 lat temu, też ta reforma budziła ogromne emocje i były głosy przeciwne. Panie Jerzy, czy wówczas był pan zwolennikiem tej reformy, czy przeciwnikiem?
Związek Nauczycielstwa Polskiego w całości i większość nauczycieli była przeciwna reformie wprowadzanej wówczas, ale nie dlatego, że byliśmy przeciwko systemowi, jaki miałby powstać, tylko o sposobie przeprowadzania tej reformy. Mimo, że tutaj pani powiedziała, że była bardziej przygotowana, lepiej przygotowana i był dłuższy okres czasu przygotowania tej reformy przez ówczesną AWS, tak, bo to AWS to robiła, czyli praktycznie rzecz biorąc ta sama grupa polityczna, która dzisiaj prowadzi do zmian systemowych, ta sama grupa polityczna. Myśmy zakładali, że każdą reformę należy przygotować, tak jak pani powiedziała, programy, podręczniki, kadrę pedagogiczną, którą trzeba przekwalifikować niejednocześnie, przeprowadzić pilotażowe szkoły, tam kilka było wtedy zrobionych.
I zaczynać reformy w środku cyklu kształcenia.
I nie zaczynać cyklu kształcenia. I myśmy byli przeciwko temu, nie przeciwko temu, żeby w ogóle wprowadzić gimnazjum, tylko sposoby wprowadzenia tego. Przede wszystkim przygotowanie kadry pedagogicznej, bo jeżeli będziemy robić cokolwiek tymi samymi ludźmi, tymi samymi programami, tymi samymi sposobami, to czy my dzisiaj będziemy produkować na jednej hali coś innego, a przeniesiemy to na drugą halę, a będziemy używać tych samych materiałów, tych samych ludzi do produkcji i tych samych maszyn, to efekt będzie ten sam, bez względu na to, jak my to rozłożymy, czy to my zrobimy w dwóch halach, czy zrobimy w pięciu halach.
Dyrektor Elżbieta Szumara.
Ale jeszcze chcę dokończyć dalej. Natomiast ta reforma, która w tej chwili jest wprowadzana, ona nawet nie jest przygotowana tak jak poprzednia. W tej chwili nie ma nic. Nic, konkretnie nie wiemy. Ja już pomijam sprawę szkół zawodowych, o których tutaj żeśmy przed chwileczką w ogóle nic nie wspomnieli. To jest coś...
Też czeka je ogromna zmiana.
Niesamowita. Ja podejrzewam, że tam znowu będzie bardzo duże zdziwienie, gdy się okaże, że na przykład na rynku stargardzkim nie ma przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem klas. A przecież ta reforma zakłada, że główny udział mają przedsiębiorcy.
Dyrektor Elżbieta Szumska, która w tym momencie reprezentuje partię rządzącą. Zatem dlaczego tak szybko i tak chaotycznie z tą reformą?
No, przyznam szczerze, że nie wiem, dlaczego w taki sposób. Myślałam, że to będzie jednak spokojniej i widocznie coś się musiało zadzieć, o czym my nie wiemy. Ale zastanawia mnie teraz jedna rzecz, no bo tak państwo chwalicie ten system, który w tej chwili jest. To dlaczego nie uległy zmianie programy, które sami przyznajecie są wadliwe, nie są dobre. Są w nich z nimi problemy. Niestety, przez 16 lat ciągle brniemy w to samo, siedzimy w tych złych programach.
Nie, to jest nieprawda. Programy są zmieniane, są modyfikowane, więc to nie jest prawdą. Natomiast jak gdyby radiosłuchaczom należy się jedna kwestia. Tak naprawdę zmiana polega na tym, że z 9-letniej szkoły powszechnej, czy podstawowej, czy ogólnej, jak zwał, tak zwał, czy obowiązkowej, my zabieramy rok naszym obywatelom, rok edukacji. I to jest po prostu cofnięcie się. I to jest bardzo, bardzo zła zmiana.
Właśnie powiedzmy, mają zniknąć gimnazja, ma wrócić 8-klasowa szkoła podstawowa, mają wrócić 4-letnie ogólniaki, 5-letnie technika, natomiast w miejsce zasadniczych szkół zawodowych mają powstać szkoły branżowe.
Ja chcę dodać, że jeśli chodzi o szkoły branżowe, czyli jeżeli po 8 klasie szkoły podstawowej rodzice i uczeń zdecydują, że idą do szkoły branżowej, 3-letniej, 2-letniej, ten człowiek w tym systemie w tej chwili zaproponowanym ma zamkniętą karierę, jeśli chodzi o studia magisterskie. Sytuacja wygląda tak, że kończy ten drugi poziom i może pójść na licencjat zawodowy, ale jeżeli chciałby zrobić magisterium, musi wrócić i zrobić 4-letnie liceum, i dopiero kontynuować dalszą pracę. na uczelni.
Maturę tak zwaną zawodową, a nie zdaje matury ogólnej.
Wiele znaków zapytania, jeżeli chodzi o tę reformę. Ja w ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o polską oświatę, to panuje taki duży chaos i trochę ten resort nie ma szczęścia do szefów. Ja naliczyłam, że w ostatnich, od 2006 roku było 6 ministrów edukacji. Roman Giertych, Ryszard Legutko, Katarzyna Halk, Krystyna Szumilas, Joanna Kluzik-Rostkowska, Anna Zalewska. Chyba spokojnej pracy to nie sprzyja, pani dyrektor Urszula Pańka.
Pani redaktor, ja pamiętam, pani jest bardzo młodą osobą, ale ja pamiętam, kiedy tym resortem kierował profesor Samsonowicz, kiedy naprawdę wybitne postaci, no niestety krótko trwały te rządy premiera Mazowieckiego, ale nakreśliły kierunek. Na pewno ja jako osoba, która kieruje placówką, dołożę wszelkich starań i moi pracownicy, którzy już niejedną reformę przeszli, na pewno uczynią wszystko, by w naszym województwie przygotować się do tej zmiany w sposób najlepszy, jaki będziemy mogli. To mogę zagwarantować na pewno. Natomiast to, że nie zgadzam się z tym i że to jest zła zmiana, to jest jak gdyby inny aspekt tej rozmowy.
Jerzy Kaźmierczak.
Jeżeli ta reforma zostanie wprowadzona, to my będziemy musieli jako nauczyciele ją zrealizować i cudów nie ma. Po prostu musimy ją zrealizować. Z tym, że musimy sobie uświadomić, my jako społeczeństwo, że będzie nas to bardzo drogo kosztować. No to będą niesamowicie duże wydatki finansowe. Przystosowanie budynków szkół podstawowych do przyjęcia ośmioklasistów. Przez ileś lat zostało te budynki zaadaptowane tylko do takich dzieci, do takiej młodzieży. Dokładnie. Toalety, krzesła, ławki, place zabaw przed szkołami specjalne. Proszę sobie wyobrazić teraz ucznia iluś tam letniego bawiącego się na tych piaskownicach, na tych ścieżkach, które tam są. To będzie niszczenie sprzętu, więc trzeba będzie to wszystko przystosować. I ostatnia rzecz, że to wszystko, te koszty nie poniesie ministerstwo ani rząd, tylko podniosą samorządy terytorialne. Tutaj,
w Szczecinie
stąd.
36 milionów złotych wstępne szacunki.
Do tego trzeba doliczyć społeczny aspekt odejścia, jak powiedział jeden z samorządowców na spotkaniu właśnie w Toruniu, że oni mają wyliczone, że w skali kraju, to było ze Stowarzyszenia Miast Polskich, przedstawiciel Stowarzyszenia Miast Polskich, że najprawdopodobniej w skali całego kraju będzie to 30-40 tysięcy nauczycieli i innych pracowników, bo również inni pracownicy będą, sekretariaty, księgowości i tak dalej, że około 30-40 tysięcy ludzi zostanie poza tym systemem pracy i będą zasilać rynek albo bezrobotnych, albo będą szukać sobie innych miejsc pracy. To są też koszty, tak? Wygenerowane koszty. Teraz następna sytuacja to te szkoły branżowe, które będą istniały klasy na przykład przez rok czy przez dwa, bo rynek się przez rok czasu nasyci. Dla przykładu głośna sytuacja zespołu szkół numer 5 w tej chwili, tak? Która podpisuje umowę o klasie
rybactwa śródlądowego.
Tak? Mając w zapleczu tylko jeden zakład pracy, który znajduje się w Ińsku. Jak zobaczymy, to ten zakład pracy tak w ogóle od iluś lat zatrudnia tylko 30 pracowników. Więc jaki to jest rynek? Mało tego, my to żeśmy sprawdzili. W tym zakładzie to rotacja tych pracowników w przeciągu roku to jest tak praktycznie, że w 50% z tych 30, tak? No więc
jaka przesłanka,
oczywiście gdzieś w jakimś rejonie, gdzie jest rozwinięty mocno przemysł, tak jak na przykład Wałbrzyska strefa przemysłowa, w której pani minister się spotkała, tak? Gdzie bliżej wyjaśniała, jak to będzie wyglądało. Tam jest to możliwe. Tam są zakłady przemysłowe produkujące silniki, skrzynie biegów, przemysł motoryzacyjny rozwinięty i tak dalej.
W Stargardzie, jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadgimnazjalne, można powiedzieć, że tutaj już jest wypracowany pewien schemat działania. Nasze szkoły w taki sposób pracują, aby później ci uczniowie trafiali też do zakładów pracy. Elżbieta Szumska, która jest również radną powiatową. Jak dyrektorzy naszych szkół ponadgimnazjalnych przyjęli informacje właśnie o tej reformie?
Prawdę mówiąc nie wiem, bo nie spotkaliśmy się jeszcze z nimi. Zaczęły się akurat wakacje no i wszystko się rozjechało, wiadomo. Natomiast chciałam tutaj wrócić do takich No to do tego, co pan tutaj mówi, panie Jerzy, bo tak. Place zabaw. No dlaczego zaraz mają niszczyć i dewastować? To są na przykład przy szkole właśnie tej, o której mówiłam, dawna dwunastka na osiedlu Zachód. Jest plac zabaw, ale on jest ogrodzony, zamknięty i tam mam nadzieję, że ta młodzież powyżej pewnego tam wieku, załóżmy 14 czy 15 lat, nawet będzie się wstydziła tam wejść, podejrzewam. O, dla nich jest boisko, dla nich są inne atrakcje i inne możliwości. Ja wiem, że każda zmiana wywołuje opór, to jest normalne. Tak samo było, jak wprowadzano gimnazja, też był straszny opór. Sama też wtedy się opierałam, jak mogłam. No, niestety nasze obawy się w większości sprawdziły co do gimnazjów. Niestety pokazało się, że nie jest to tak wesoło i tak dobrze. Programy przez 16 lat nie zreformowane w zasadzie. No, ja mam wnuka, który właśnie skończył w tej chwili gimnazjum i sama się zastanawiałam, na przykład po co on wbija do głowy okresy geologiczne Ziemi, załóżmy, czy jakieś biologiczne szczegóły. W gimnazjum, proszę panią, w gimnazjum.
Ale w siódmej nie wbijał?
Do siódmej nie chodził, do siódmej nie chodził.
No właśnie.
Dlatego jest jakaś możliwość zmian w tych programach, gdzie powinniśmy uczyć młodzież w inny sposób, jak sobie powinni radzić w życiu, jak znaleźć żądaną informację. A oni tego nie potrafią.
Czy ta reforma rzeczywiście...
Dlaczego sentymentalny?
Pani redaktor, ja myślę, że pani nieprawdę przekazuje tutaj radiosłuchaczom, ponieważ dlaczego? Nie możemy się opierać na własnych doświadczeniach. Ja też mogę opowiadać, jak to dzieci moi uczniowie. Ja uważam, że naszym obowiązkiem jest opierać się na wynikach badań. Jeżeli badamy badania PISA, 15-latków i wszyscy w Europie zachwycają się tym, że te wyniki są bardzo dobre, to chyba powinno wszystkim pedagogom dać coś do myślenia.
Województwo zachodniopomorskie wypadło bardzo źle w testach.
Jeżeli chodzi o matury, natomiast
pani mówi o wynikach z egzaminów zewnętrznych,
są naprawdę bardzo dobre.
A ja mówię o badaniu PISA, które bada pewne kompetencje, nie wiedzę, tylko kompetencje 15-latków na świecie. I jeżeli nasze dzieci wypadały 15 lat temu, bo badaliśmy je tak, a teraz jest ten przyrost, to jest to sukces uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców uczniów gimnazjów.
Nasza młodzież, nasi studenci odnoszą sukcesy również na świecie. Czy to nie zostanie zaprzepaszczone? Oczywiście okaże się niebawem. Gośćmi w programie To się nadaje rada. Do radia są Urszula Pańka, Elżbieta Szumska, Dominika Komarowska i Jerzy Kazimierczak. Za chwilę do państwa wracamy.